Mamy XXI wiek. Ja miałem szansę zobaczyć rozpoczęcie i zamknięcie programu kosmicznego, jakim były wahadłowce amerykańskie. Człowiek nie to, że poleciał w kosmos i wrócił żywy, tak jak Gagarin, mówimy tu o pierwszym locie. Ludzkość ma rutynowy dostęp do orbity. Mało tego, ludzie polecieli na Księżyc i wrócili stamtąd, a planowany jakiś lot na Marsa. Mówimy o transporcie kosmicznym, ale w wydaniu nie orbitalnym, takim jak do tej pory to mamy, tylko w wydaniu międzyplanetarnym. Kosmos nad nami zaczyna się na 100 kilometrach, czyli w połowie drogi do Warszawy. Natomiast chcemy eksploatować w przestrzeń setek tysięcy kilometrów od Ziemi. O tym mówię.
Kosmiczna pasja. Reportaż Alicji Pietruczuk.
Piotr Sebastianik.
Tomasz Kubowski.
Wojciech Głorzewski.
My jesteśmy z Polskiego Towarzystwa Rakietowego.
Chcemy zbudować w historii Podlasia pierwszą rakietę amatorską, naddźwiękową, małą, ale chcemy taką konstrukcję zrobić, która wytrzyma te wszystkie obciążenia. W krótkotrwałym locie, niskim locie, nie mówimy o locie w kosmos, tylko mówimy o locie na 3 kilometry, który jest możliwy.
Moment, kiedy rakieta startuje z wyrzutni, ten syk, ta prędkość, wreszcie oczekiwanie, kiedy otworzy się spadochron, czy wszystko poszło tak, jakbym chciał. Kiedy rakieta ląduje, po prostu jestem szczęśliwy.
Kosmos fascynuje wielu ludzi. Każdy lubi sobie poczytać książki science fiction, obejrzeć film dokumentalny o kosmosie, ale dopóki taki ktoś nie pomyśli sobie, dlaczego by samemu się tym nie zająć, mamy możliwości, zbudujmy sobie jakąś rakietę. Na początek mało, przecież możemy. I otwiera się przed nami ocean możliwości, przestrzeń kosmiczna możliwości. To jest z jednej strony zabawa, z jednej strony hobby, a z drugiej nasz sposób na to, żeby włączyć się w coś, co określamy budową podstaw polskiego przemysłu kosmicznego.
Bardzo dużo osób dzisiaj potrafi czytać i pisać. Dlaczego my się tego uczymy? Uczymy się tego, żeby móc zastosować dla siebie, na własne potrzeby, żeby nie być zależnym od kogoś. Ba, żeby mieć rozwój, żeby dążyć do tego, żeby być najlepszym. Myślę, że jeżeli chcemy poznawać wszechświat, nie tylko ograniczyć się do naszej matki kuli ziemskiej, no napęd rakietowy jest przyszłością, jest jednym ze skuteczniejszych sposobów na podróżowanie.
Samo istnienie rakiety, fakt, że gdzieś poleci, rzeczywiście zwykłemu człowiekowi wielkiej różnicy nie robi. Natomiast program rakietowy jest pewnym zwieńczeniem tego, co się dzieje w danym kraju, jeśli chodzi o naukę i o przemysł. Rakiety trzeba zbudować. Jak dany kraj ma swój program rakietowy, to jest to sygnał wysyłany do innych krajów. Popatrzcie na nas, mamy takie możliwości, jesteśmy w pierwszej lidze, budujemy rakiety. Prom kosmiczny, czyli urządzenie, które już nie funkcjonuje, już nie lata, było to najbardziej skomplikowane urządzenie zbudowane w historii ludzkości. Nad programem Apollo pracowało 300 tysięcy ludzi. To było po prostu miasto ludzi, którzy pracowali nad jednym celem, żeby człowiek poleciał na Księżyc na 400 tysięcy kilometrów. Ci ludzie po zakończeniu programu przeszli do przemysłu, opatentowali tysiące rzeczy. Więc tak naprawdę nie chodzi nam o to, żeby zbudować rakietę i ją wystrzelić. To jest tylko kropka nad i. Natomiast chodzi nam o to, żeby tutaj u nas w Polsce, także poprzez program rakietowy zmusić czy zachęcić, może to lepsze słowo, przemyśl naszą naukę, żeby zaczęła unowocześniać się w taki sposób, że nie była tylko wtórna względem tego, co możemy kupić za granicą. To my możemy być eksporterem, zamiast być importerem technologii.
U podstaw rakietnictwa to są polskie nazwiska. Azjaci wymyślili czarny proch, który był stosowany przez wiele stuleci. Na początku wieku XVII urodził się nam Kazimierz Siemianowicz. Herbu Ostoja, jest to szlachta polsko-litewska. wyemigrował później do Niderlandów, jest autorem podręcznika wielkiej sztuki artylerii i dał podwaliny całej historii rakiet do dzisiaj, ponieważ ten podręcznik to było matematyczne ujęcie paliwa, jakim był czarny proch. Przechodząc bliżej naszych czasów, musimy dojść do kolejnego polskiego nazwiska, Konstantego Ciołkowskiego. Był synem polskiego zesłańca i Rosjanki. I to właśnie Ciołkowski opracował naukowe podstawy lotów kosmicznych. W czasach faszystowskich Niemiec Ernest von Braun zastosował te obliczenia w praktyce. Skonstruował V2, potężną rakietę. Później na bazie rakiety V2. Amerykanie skonstruowali cały program kosmiczny u siebie, włącznie z największymi rakietami, które doleciały na Księżyc. Przenieśmy się teraz w lata 60., kiedy już po II wojnie światowej profesor Walczewski, obecnie profesor Walczewski z Krakowa, tworzy grupę ludzi i program rakietowego sondowania górnych warstw atmosfery. Na początku lat 70. w ciągu jednego dnia dwa strzały rakiety Meteor 2K, była ładna pogoda, było trochę zimno, doszły według tamtych raportów do 90 km wysokości.
Poszło!
W tej chwili symulacje pokazują, że przy takiej sile ciągu silników przekroczyliśmy wtedy kosmos. Piątym krajem na świecie najprawdopodobniej była Polska, która przekroczyła granicę, umowną granicę kosmosu. Niestety skończyło się to tym, że przygotowano pełne opracowania w 3 egzemplarzach, no i gdzieś te pojechały. Jestem architektem z wykształcenia, od wielu lat zajmuję się wzdrowieństwem przemysłowym.
Student Politechniki Białostockiej.
Pracuję na Politechnice, ale nie jestem wykładowcą, mam też tylko stopień inżyniera. Nie mam czasu studiować dalej. Muszę rakiety budować, samo się nie zbuduje.
Każdy z nas ma przydzieloną pewną dziedzinę, z którą jest w stanie sobie poradzić. Ja odpowiadam za zlokalizowanie rakiety po wylądowaniu, czyli za moduły GPS.
Korpus, głowice, wszystkie wewnętrzne elementy, stateczniki, obliczenia.
Jesteśmy na razie na etapie projektów. Nadejdzie wkrótce taki moment, kiedy trzeba będzie po prostu fizycznie usiąść do pracy i te rakiety wykonać. Na Politechnice jest grupa studentów, którzy budują sondę, takie urządzenie, które zostanie umieszczone na rakiecie, które będzie mierzyło parametry lotu, prędkości, przeciążenia, temperatury. Będzie tak jakby komputerem pokładowym rakiety. Będzie zarządzało tym, co się dzieje w trakcie lotu. Pomoże też odnaleźć rakietę po wylądowaniu. I będzie stanowiło swego rodzaju też eksperyment dla tych studentów.
Taką rakietę z rur kartonowych?
To jest model, to jest zabawka. Wykonanie rakiety, która ma przejść przez barierę dźwięku, to nie będzie konstrukcja papierowa. To jest rakieta kompozytowa, to jest rakieta z włókna szklanego, z żywicą, leciutka musi być. Musimy zastosować elementy metalowe wzmacniające. Stateczniki również z laminatu.
Zmusza nas to do myślenia. Musimy umiejętnie wykorzystać środki, które są dostępne i technologie, aby stworzyć to, czego nie mamy. Technika rakietowa generuje rozwój. Chęć spojrzenia na sprawy z innej strony. Myślenie twórczego uczy nas.
Brakuje nam praktycznie wszystkiego. Brakuje nam finansów, brakuje nam warsztatu, brakuje nam może najbardziej wsparcia.
Kwestia pieniędzy jest do przebrnięcia. Kwestia obliczeń, technologii, materiałów jest do osiągnięcia. Ale najtrudniejsze jest uświadomienie społeczeństwu, o co tak naprawdę w tym chodzi. Bardzo pomocne jest organizowanie różnych warsztatów dla młodzieży. Młodzież buduje rakiety, które ważą kilka gram.
Zrobione własnymi rękami i działa. Jak już ktoś zgubił rakietę raz, drugi i nie zniechęcił się, tylko podjął budowę kolejnych, no to już po prostu jest zarażony tą techniką. Takim hobby kontynuuje. Tym się odróżniamy od innych organizacji modelarskich, że mamy dopisany rozwój nauki. Część zadań poważniejszych, większych rakiet, no wymaga siłą rzeczy obliczeń, znajomości fizyki, matematyki, znajomości materiałoznawstwa. przy większych jeszcze rakietach, jakichś poważniejszych, przykładowo naddźwiękowych, trzeba mieć warsztat mechaniczny, w którym da się wykonać taki model. Czyli musi być wiedza i to jest wiedza inżynierska.
Nie o to chodzi, żeby sobie zbudować rakietę, tylko żeby stworzyć taki przemysł, który będzie w stanie zbudować rakietę. Wykonanie kompozytu do kadłuba takiej rakietki już trochę poważniejszej to jest koszt rzędu 2000-3000 zł. Jesteśmy na razie na etapie, gdy nie potrzebujemy milionów. Na początku w pomysł wrzuca się 10 tysięcy, jak pomysł zadziała, wrzuca się 100 tysięcy, pomysł okaże się naprawdę ciekawy, wrzuca się milion, a później w ciągu kilku lat ten ciekawy pomysł przyniesie 100 milionów. Na tym to polega.
Ta rakieta może tylko lecieć.
No nie, może też wrócić. I to bezpiecznie jeszcze. Może też zmierzyć prędkość lotu w zależności od zastosowanej elektroniki w środku. Może sfilmować lot. Może zmierzyć, zważyć, zarejestrować. A potem można to odczytać, przekładając kartę microSD do czytnika w laptopie i na bieżąco na poligonie, na łące można cieszyć się wynikami. Tak?
Ona kształtem przypomina po prostu strzałę. Długi, ostro zakończony korpus i lotki.
Musi tak wyglądać.
Kwestia jeszcze, skąd czerpie napęd, bo no nie jest to napięta cięciwa, chociaż chyba może być.
Teoretycznie zdarzały się przypadki, że amatorskie rakiety napędzane nawet buku utartą. Także generalnie, jeżeli mówimy o czynniku napędzającym, to powinniśmy się skupić tak naprawdę na tym, jakie zjawisko wywołuje lot rakiety. Chodzi o efekty odrzutu.
Rakieta wystartuje. Co dalej?
No wiadomo, od małego do większego, czyli choroba postępuje, pasja się rozwija i
zbudujemy kosmodrom tutaj.
Zbudujemy na Podlasiu kosmodrom i będziemy latać w kosmos.
Był to reportaż Alicji Pietruczuk, Kosmiczna pasja.